Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 9 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a dziś w komentarzach udział biorą profesor Krzysztof Kornacki, historyk, filozofoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Witam.
I Lech Makowiecki, poeta, kompozytor, scenarzysta, felietonista. Witam serdecznie.
Witam.
Drodzy panowie, zastanawiam się, czy nie jesteście zmęczeni trochę tym tematem, ale myślę, że nie będę za panów odpowiadał. 78 lat temu, przypominamy, w Warszawie na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego-Bora wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, w tych dniach mówił, że wolnościowe dążenia Polski znalazły się między dwoma największymi totalitarnymi potęgami ówczesnego świata, z którymi jeszcze wtedy nie można było wygrać. Zwycięstwo nastąpiło dopiero po 45 latach. Zastanawiam się, dlaczego ocena powstania warszawskiego wciąż budzi jednak tak duże kontrowersje i czy zwycięstwo rzeczywiście przyszło 45 lat później. Może oddam głos Lechowi Makowieckiemu.
Wydaje mi się, że niepotrzebnie dywagujemy w ten sposób, czy to było potrzebne, czy to nie było zbyt krwawe, czy przyniosło więcej może szkody niż pożytku. Ja rozmawiałem wielokrotnie z powstańcami, również z kobietami, obecnie staruszkami, które wtedy były sanitariuszkami. Oni patrzyli na to zupełnie inaczej. To powstanie musiało wybuchnąć. Twierdzili nawet, że gdyby dowództwo nie wydało takiego rozkazu, oni sami by ruszyli do walki, ponieważ atmosfera w Warszawie, zniewolonej przez tyle lat, mordowanej, tępionej, upokarzanej, była taka, że oni po prostu mieli już tego dość i czując, że za chwilę wojna się skończy, chcieli mieć w tym swój wyraźny udział. Była to również demonstracja przed nadciągającą Armią Czerwoną, kto jest gospodarzem w Warszawie. To powstanie musiało wybuchnąć i wybuchło. I trudno nam teraz to komentować w inny sposób.
Czy ta dyskusja jest potrzebna, panie profesorze?
Nie wiem, czy ona jest potrzebna, natomiast to, że się odbywa, to z czegoś wynika, prawda? Jedna rzecz to pewnie wciąż jakoś nieprzepracowana trauma, bo jednak jeśli ginie 200 tysięcy osób i całe miasto zostaje zniszczone,
a
za tym nie idą konkretne zyski, prawda, bo chodziło o te zyski polityczne, geopolityczne, to poczucie goryczy wciąż prowokuje pytanie, tak, to jedna rzecz. Zgadzam się tutaj z panem Makowieckim, że nie możemy też abstrahować od sytuacji historycznej, tak. Ja też uważam, że trzeba rzadziej zadawać pytanie, czy dobrze, że wybuchło, tylko skonstatować, że wybuchło, tak. Widocznie miało, skoro wybuchło, mógłbym się tutaj odwołać, prawda, do takiego komunistycznego określenia determinacji dziejów, prawda? Po prostu wybuchło, takie były warunki. Natomiast ja myślę, że to jest też wciąż jednak bardzo ważny problem polityki historycznej, tak? Różnych stron, tak? I te strony politycznego sporu, one po prostu wykorzystują też i powstanie warszawskie jako element swojej legitymacji społecznej, tak? I myślę, że dopóki też, jak gdyby powstanie warszawskie będzie częścią tej polityki, to temat będzie wracał, nie? Ale jakby zgadzam się z tym, że powinniśmy obniżyć trochę ton tej takiej historiozoficznej histerii i stwierdzić, że musiało wybuchnąć.
Opór przeciwko totalitarnemu złu był potrzebą, przymusem. Postanowili powiedzieć nie totalitarnej potędze, nie kalkulowali. Mówi pan profesor o polityce historycznej, bardzo ważnej, bo przecież te odniesienia historyczne są bardzo ważne, osadzone. To, co dzieje się dzisiaj, można powiedzieć, w jakiś sposób też jest przez historyków, ale też przez publicystów, przez ludzi zwykłych po prostu oceniane. Czy tutaj te nawiązania do tego, co dzisiaj się dzieje, jakieś odniesienia do tego, co odbyło się wówczas, jest uzasadnione?
Możemy spojrzeć nawet bardziej w głąb. Zauważyłem, że powstania wybuchały zawsze w pokoleniu wnuków, to znaczy dziadkowie walczyli, ojcowie, że tak powiem, zbierali siły, lizali rany i wnuki ponownie walczyły. Tak było po rozbiorach Polski, powstanie listopadowe, to było takie właśnie trzecie pokolenie, tak było z powstaniem styczniowym, tak było też z legionami. Piłsudski był pokoleniem wnuków powstańców styczniowych, stąd jego duży respekt, szacunek. Czy teraz możemy nawiązywać, można by powiedzieć, że po pokoleniu Solidarności, które było w pewnym takim buntem, dochodzimy do takiego etapu, że również przychodzą na świat, do decyzyjnych kręgów dochodzą wnuki tamtego pokolenia, czy mają jakiś powód, żeby buntować się? Być może tak, być może sytuacja geopolityczna prowadzi ku pewnym wojennym rozwiązaniom, które być może postawią przed nami taki sprawdzian. Nie chciałbym, ale przyglądajmy się temu.
Panie profesorze, tak odnosząc się właśnie do tej polityki historycznej, bo to jest bardzo interesujące, ja sięgnąłem po tekst króciutko związany z powstaniem i tam dotarłem do takiego krótkiego zdania, które padło nazajutrz po kapitulacji w odezwie do narodu polskiego. Krajowa Rada Ministrów i Rada Jedności Narodowej z goryczą stwierdziły: skutecznej pomocy nie otrzymaliśmy. Potraktowano nas gorzej niż sprzymierzeńców Hitlera. Taka konstatacja dosyć trudna i tak mówię o tych współczesnych czasach. No właśnie, czy my dzisiaj kalkulujemy bardziej? Mówię pewnie o politykach, tych, którzy rządzą. Czy rzeczywiście patrzymy na narody jako te, które walczą o swoją wolność, o patriotyzm, o te wartości, które, za które przelewali krew?
Ja myślę, że tak. To znaczy, że jakaś lekcja z tych wcześniejszych naszych dramatów, nieudanych powstań przede wszystkim, została wyciągnięta. Często zresztą mówiono, że już Solidarność była jakąś lekcją, prawda? To znaczy, że była taką walką non-violence i że tutaj powstanie warszawskie miało duże znaczenie, tak? Nie przez przypadek ten biuletyn nazywał się biuletyn informacyjny, prawda? Tak jak to było podczas powstania warszawskiego. To jest jedna rzecz. I myślę, że my nigdy nie obronimy się sami, dopóki nie będziemy mieli mocnej armii, dużej armii, a i to wtedy nie ma takiego pewności. Natomiast myślę, że w te sojusze, w które weszliśmy, prawda, to są optymalne sojusze. Trudno sobie wyobrazić teraz lepsze militarne sojusze i myślę, że to jest forma zabezpieczenia. Tak? Takiego zabezpieczenia nie miała Polska w 1939 roku, tak? Tylko jakieś umowy bilateralne. W związku z tym myślę, że jakaś lekcja została wyciągnięta i to, że teraz aktywnie też pomagamy Ukraińcom, tak? Czyli wiemy, że trzeba też tworzyć państwa frontowe, tak? Trzeba wspierać państwa frontowe. Myślę, że to też jest pozytywny objaw. Niezależnie od różnych pewnie błędów, które politycy rządzący popełniają, to taki, myślę, że globalny obraz jest okej.
A jakie wnioski wyciągamy z tej lekcji historii, Lech Makowiecki?
Nie jestem takim optymistą, dlatego że w 1939 roku też mieliśmy ponoć bardzo mocne sojusze, a zdradzono nas wielokrotnie i w 1939 roku we wrześniu, i w 1945 roku w Jałcie. Teraz wychodzi na jaw to, że co mówiłem już od dawna, że na Niemców nie mamy co liczyć. Europa też nie może liczyć na Niemców. To zawsze będzie jakiś konflikt, jeśli nie militarny, to ekonomiczny, tlił się w zanadrzu. Wydaje mi się, że jedyne, co możemy zrobić, zgadzam się z panem profesorem, zbroić się. Oczywiście mówię o zbrojeniu się obronnym, tak żeby atak na Polskę był nieopłacalny, był zbyt krwawy. I szukać rzeczywiście jakichś logicznych, rozsądnych wariantów sojuszy. Na razie udaje nam się dogadywać z Anglią, ze Stanami Zjednoczonymi. Nie jest to wieczne. W związku z tym, powtarzam, musimy być sami przygotowani do obrony.
Ja chciałem tylko jeszcze dopowiedzieć, że na Niemcy też nie liczę.
A skoro jesteśmy, panowie, przy temacie pamięci historycznej, przejdźmy do tematu reparacji, oczywiście wojennych, które według Karola Nawrockiego, prezesa IPN, powinny być wielką szansą dla rządu niemieckiego do zamknięcia sprawy odpowiedzialności materialnej za II wojnę światową. Tak mówił w tych dniach w mediach publicznych prezes IPN. Wyjaśniał jednocześnie, że aby doszło do pełnego pojednania z Niemcami, potrzebne są reparacje, zadośćuczynienie za krzywdy i to chyba jest, panowie, na dzisiaj najtrudniejsze. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się jakiegoś przełomu, jak myślicie?
Moim zdaniem nie. Ja myślę, że trochę trudno będzie wyegzekwować, tak, te reparacje, bo mówię w kategoriach praktycznych, tak, to znaczy rzucamy jakieś hasło, reparacje wojenne, szacujemy, prawda, wysokość tych reparacji. Niedobrze jest, że już kilka padało kwot i właściwie wciąż tej ostatecznej kwoty nie było jako jednoznacznego stanowiska rządu. Teraz ponoć ma być 1 września, więc tutaj trochę falstart, ale generalnie jeśli zależy nam na efekcie, czyli rzeczywiście uzyskaniu pieniędzy, to moim zdaniem jest to raczej iluzoryczne, tak, nie wydaje mi się, że Niemcy byłyby skłonne zwłaszcza w tej sytuacji gospodarczej, jaka jest teraz, prawda, kiedy trochę ta ich ekonomiczna potęga została nadszarpnięta, nie wydaje mi się, że one będą chciały przekazać nam kilkaset miliardów euro, tak? No, to jest moim zdaniem w ogóle nie do obronienia. Natomiast myślę, że ten temat wywołany przez Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczoną Prawicę, on ma taki element marketingu politycznego, tak? To znaczy chodzi o to, żeby przypomnieć, że Niemcy dokonali zbrodni w Polsce, że nie zapłacili za nie, prawda? Czyli tak jakby dalej podszczypywanie tego takiego pękającego obrazu, prawda? Niemiec jako takiego moralnego, można powiedzieć, prawidła Europy, nie? Które po tym, co się zdarzyło na Ukrainie, dość mocno widać. No i też pewnie do polityki wewnętrznej, tak? To znaczy za rok będą wybory. Myślę, że to też jest dobry temat, na którym można jakby budować pewną tożsamość elektoratu.
Czy to znaczy, że Reinhard Müller na łamach sobotniego wydania niemieckiego dziennika, który określił Polskę jako wiecznego wierzyciela, ma rację? Było to nawiązanie do tego ciągłego podnoszenia właśnie tematu reparacji wojennych w tych dniach, ale przecież to już trwa od dłuższego czasu.
Wydaje mi się, że to są tylko słowa, natomiast czynów nie widzę tu żadnych. Jestem również pesymistą, podobnie jak pan profesor. Każda polska rodzina poniosła jakieś straty ogromne. No, ja mogę za swoją odpowiadać na przykład. Moja rodzina została wysiedlona z majątku trwałego i ruchomego. Nie zostało nic dosłownie, nawet albumów rodzinnych nie mam, ponieważ wszystko przepadło. Dom zniszczony, dziadek zamordowany w obozie przejściowym, ojciec nastolatek, 3,5 roku robot ciężkich gdzieś tam u Bauera w Niemczech. W związku z tym za całą tą swoją 3,5-letnią poniewierkę, po której dostała NEMI, stracił wzrok na jakiś czas nawet, otrzymał w latach 90. odszkodowanie jakieś takie. To było jakieś 60 groszy za dzień tej ciężkiej pracy ponad siły dziecka. Takie są realia, jeśli chodzi o odszkodowania. Nie wiem, wydaje mi się, że to nie ulegnie zmianie. Podnośmy to oczywiście, bo trzeba o tym mówić, krzyczeć, przypominać. Natomiast nie liczyłbym ani na jakiś wyrzut sumienia Niemców, ani na odszkodowanie z ich strony. Raczej gnębią nas w dalszym ciągu, raczej nas prześladują tymi wstrzymaniami dopłat. Ciągle toczona jest wojna i tak jakbyśmy od czasów Ribbentrop-Mołotow układu nie zmienili w ogóle swoich opcji. Dzieje się to samo, tyle że albo militarnie, albo ekonomicznie.
No właśnie, ostatnio Jarosław Kaczyński spotkał się w Warszawie z szefem CDU Friedrichem Merzem i głównym tematem była właśnie kwestia niemieckich reparacji. I w trakcie tej rozmowy Merz stwierdził, że żaden niemiecki rząd nie zgodzi się na reparacje. Z drugiej strony budowanie takiego współczesnego świata w oparciu na prawdzie jest szalenie istotne. No, te relacje będą budowane, jeżeli będą budowane w oparciu na kłamstwie, no to czy nie na zagojeniu pewnych tematów. No nie da się tworzyć pewnej nowej rzeczywistości.
Ale Niemcy nie chcą budować na kłamstwie, ponieważ oni cały czas mówią, że moralnie czują się odpowiedzialni. O to chodzi. Znaczy, że oni wiedzą, jakie powinno być zachowanie przy stole, tak? Natomiast jednocześnie za tym nic nie idzie. Znaczy, jeśli ja mam poczucie, że moralnie kogoś skrzywdziłem, prawda? Nie wiem, tak go uszkodziłem, że jest inwalidą, tak? No to za tym powinny iść czyny.
No i powinno iść zadośćuczynienie.
Zadośćuczynienie, dokładnie tak. Natomiast Niemcy oczywiście nadal retorycznie mówią o tej właśnie poczuciu odpowiedzialności, ale za tym oczywiście nic nie idzie i to jeszcze wykorzystując oczywiście te legalistyczne kruczki prawne, typu tam zrzeczenie się przez polski rząd w 1953 roku tych reparacji, co wielu prawników uważa, że wcale nie było wiążące. I tutaj w polityce międzynarodowej, kiedy dochodzi do reparacji, to oni oczywiście są bardzo legalistami, ale tak jak powiedział pan Makowiecki, w sytuacji na przykład KPO, czy w sytuacji właśnie takich związanych z traktatami, tak, to potrafią się rozpychać i falandyzować prawo, żeby przypomnieć to dawne określenie.
Lech Makowiecki został przywołany.
No cóż, wydaje mi się, że Niemcy mają jeden główny cel, zmienić w Polsce legalnie, demokratycznie wybrany rząd. I robią wszystko, nawet nie ukrywają tego zbytnio. Nawet Ursula von der Leyen czy kanclerz Scholz trzymają kciuki za powrót Donalda Tuska na stanowisko premiera czy prezydenta Polski. I to jest ich główny cel i to się nijak ma do odszkodowań, do reparacji. Tu jest cały czas próba dominacji czyimiś rękami nad tym uporczywym Polakiem, który ciągle się broni, ciągle nie chce się poddać, który ciągle walczy o swoją niepodległość, wolność, o prawo do życia.
Przyglądamy się cały czas z niepokojem temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Przyglądamy się wielkiej walce Ukraińców przeciwko okupantowi Rosji, a jednocześnie przyglądamy się temu, co dzieje się po stronie Białorusi. I czy panów ta polityka Aleksandra Łukaszenki i jego współpracowników wobec Polski, która staje się coraz bardziej absurdalna w różnych sformułowaniach, tak? Ale też w różnych bardzo konkretnych działaniach. Te sformułowania absurdalne to choćby barbarzyńskie niszczenie grobów żołnierzy Armii Krajowej, którzy określani są jako ugrupowania nazistowskie. No to większych absurdów wymyślić pewnie nie można, ale, ale czego możemy się spodziewać?
To dla nas są te absurdy oczywiście. Ja tak ja uważam, że to jest jak najbardziej konsekwentna polityka. Zdziwiono się, że Białorusi nie otworzyli granicy, prawda? Na taki ruch przygraniczny dla Polaków. No ale skoro u nas nic nie ma, tak? I musimy prosić o sól i kaszę, no to jest czymś naturalnym, że dyktator otwiera te podwoje. Więc ja myślę, że to jest jak najbardziej naturalna polityka, a wciąż Łukaszenko jest potrzebny Putinowi. Więc ja nie widzę tutaj jakby takiej sprzeczności, tak? Ja widzę, to jest konsekwentne działanie.
A to niszczenie grobów żołnierzy Armii Krajowej, żeby właśnie tą pamięć zatracić albo ją gdzieś przysypać tym przysłowiowym piaskiem.
No, Łukaszenka jest dyktatorem i jako dyktator nie chciałby się swą władzą dzielić z nikim, nawet z Putinem. Natomiast chciałbym cofnąć się trochę w czasie. Myśmy pewną szansę zaprzepaścili. Myśmy nie mieli z Białorusią takich zaszłości jak z Ukrainą, z którą dzisiaj jakoś próbujemy się porozumieć. Łukaszenka jako Białoruś, jako kraj, który jest bez dostępu do morza, bez możliwości tranzytu swoich towarów czy sprowadzania ich, nie pomijając Rosji czy Polski, on musi przyjąć jakąś opcję, ponieważ nie potrafiliśmy kupić go swego czasu, jakoś przekonać, pozyskać, obłaskawić. No musiał się zwrócić w kierunku Rosji. Mamy to, co mamy i to będzie coraz większa eskalacja. Trzeba prowadzić realpolitykę jednak.
Prowadźmy ją mądrze. Dzisiaj komentowali wraz ze mną rzeczywistość, która nas otacza, profesor Krzysztof Kornacki z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Lech Makowiecki, scenarzysta, felietonista. Pozdrawiamy państwa razem z Kamilą Pietrusińską, która audycję zrealizowała, Andrzej Urbański.
Komentarze Radia Gdańsk.